20:32, zgodnie z obietnicą połączyliśmy się z panem Piotrem Brzozowskim, rzecznikiem i członkiem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo miło. Witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
Pewnie został już pan, jest pan wtajemniczony w problem, jaki ma miejsce w tej chwili na terenie rodzinnych ogródków działkowych Leśna Polana. Tam pojawił się dzik. Od wielu lat są tam też wolno bytujące koty, dokarmiane przez kilka osób. No i dzik jest autorem zniszczeń na działkach. Działkowicze doszli do takiego wniosku, że dzika przyciągają koty i wykładana dla nich karma. I dlatego zwracamy się z pytaniem do fachowca i specjalisty, czy to może być prawda.
Jeszcze warto podkreślić, że te działki są w lesie.
W lesie, właśnie. Czy tego dzika rzeczywiście mogły przyciągnąć no nie tyle koty, ile ta karma, która jest dla nich wykładana? Co pan o tym myśli?
Co ja tu myślę? No ja też mieszkam w lesie. Też mam duży ogród, kompostowniki, uprawy. I gdyby nie moje ogrodzenie, to z pewnością dziki bez problemu odnalazłyby te ciekawe dla siebie uprawy i spowodowałyby jakieś szkody. Ale twierdzenie, że to resztki karmy, którymi się dokarmia koty, przyciągają te dziki, no takie twierdzenie nie da się obronić. Chociażby z tego powodu, że wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja na cmentarzu w Zielonej Górze, gdzie są informacje, aby zamykać bramki, bo dziki buchtują trawniki, buchtują inne tereny zielone i jakoś odwiedzając cmentarz nie zauważyłem, żeby tam były wykładane resztki pokarmu, czy też miseczki z karmą dla kotów, a mimo wszystko zwierzyna, czując, że jest tam atrakcyjny pokarm...
Czyli warzywa głównie.
No nie tylko. No wszystko to zielone, co kwitnie, co da się zjeść, a dzikie zwierzęciem wszystkożernym, przyciąga to zwierzę. Także...
Ale co bardziej przyciąga? Te warzywa, czy to mięso wykładane dla kotów?
No, koty generalnie podejrzewam, że tam na tych ogródkach spożywają suchą karmę, ale ona nie ma aż tak intensywnego zapachu jak wszystkie inne uprawy. W tej chwili na wiosnę dziki po prostu znajdują sobie różnego typu nowaliki, których jest pełno na ogródkach działkowych i sądzę, że gdyby zadbać o ogrodzenia, zadbać o podmurówki na ogrodzeniach, zadbać o to, żeby dziki nie dostawały się na ten teren, to tego problemu by nie było. No musimy sobie też zdać sprawę z tego, że dzik to nie jest jeleń. On nie przeskakuje przez ogrodzenia wysokości metra czy półtorej metra. Dzik po prostu jest dużym, krępym zwierzęciem. Jeżeli spotka jakieś słabe ogrodzenie, też załatane kiedyś, które się poddaje, no to je sforsuje i to jest cały problem.
Panie Edmundzie, panie prezesie, tak. Co pan na to? Obalona została teoria przez specjalistę.
Nie wiem, czy do końca została obalona. Fakt jest taki, że dziki grasują, przeważą przez ogrodzenia, pokonują bynajmniej wszystko to, co mogą i grasują. Jest to zbiorowa opinia ludzi, którzy mieszkają, może nie tyle mieszkają, co obsują z działką pani Hanuszewskiej i stwierdzają, że najczęściej one pojawiają się po tamtej stronie,
no ale
że tak powiem, ogrodu działkowego.
Już wiemy, że nie mają racji, że to nie koty, że to nie wina kotów. No, ale tą opinię,
panią,
ale ta opinia jest nieprawdziwa, wypadałoby ją obalić.
Ja nie ponoszę odpowiedzialności za rzeczy, o których pani Hanuszewska mówiła sprzed kilku lat. Sytuacje, o których ona mówiła, o tym jakimś tam, powiedzmy sobie, nad jej jakimś tam, nie wiem, psychicznym znęcaniu się przez współdziałkowców i tak dalej, miały miejsce parę lat temu. Ostatnimi czasy jest jakiś tam większy, można powiedzieć, spokój. Jest kwestia, że zawsze w tym okresie i pozimowym, wiosennym, że ludzie częściej przebywają na tych działkach i powiedzą, że i mówią wprost, no nie życzą sobie obecności kotów z tego względu, że zostawiają odchody, niszczą uprawy, niszczą wszystko i tak dalej.
Panie prezesie, ale my w tej chwili mówimy o czymś zupełnie innym. Mówimy
nie, przy okazji pojawił się dzik i wypłynęło hasło, że ten dzik to najczęściej pojawił się tylko dlatego, że też tam zostaje jedzenie.
Ale to jest mrzonka, to jest nieprawda. Już wiemy, że to jest nieprawda, że dzik przychodzi zupełnie niezależnie.
Nieprawdą jest taką, że co, że koty się rozmnażają na działkach?
Czy nieprawdą jest, to, że koty panie prezesie,
niszczą, że niszczą?
Po to zaprosiliśmy...
Ludzie uprawy to... niszczą działki,
panie prezesie,
odchody.
Czy mogę coś powiedzieć, panie prezesie?
Trzeba sobie przeczytać ustawę o działkowcach, to co powiedziałem na początku.
To nie jest ustawa, to jest regulamin, niezgodny zresztą z ustawą o ochronie zwierząt.
Jaki statut i tam jest napisane wyraźnie, że jest w tym regulaminie napisane, że nie należy dokarmiać kotów na działkach i nie prowadzić żadnej hodowli i tak dalej.
Ja bym chciała zapytać, w jakim stanie jest ogrodzenie tych działek?
No właśnie.
Ogrodzenie jest naprawiane, było włożonych kilka tysięcy złotych, które były naprawiane ze względu na te dziki. Te ogrodzenia, mówię, co dwa tygodnie są naprawiane, bo pojawiają się kolejne dziury. Ogrodzenie jest w stanie dobrym, weryfikowanym przez wszystkich działkowców. Jeżeli jakakolwiek potrzeba istnieje naprawy tego, to działkowcy ogrodzenie naprawiają. Niemniej jednak szkody w tym ogrodzeniu powstają. To, że dziki grasują i po cmentarzu i nawet biegają po centrum miasta, to my doskonale o tym wiemy.
Ale już wiemy, że to nie jest wina kotów. Już wiemy, że to nie jest wina kotów
i
tej karmy.
To nie chodzi o to. To się pojawił temat, kotów temat pojawił się, że tak powiem, dodatkowy.
No niezupełnie, dlatego że...
Tyle na ten temat.
Dlatego, że w piśmie przez pana podpisanym jest mowa o tym, że koty przyciągają dzikie zwierzęta i już wiemy, że jest to kolejna teoria, którą należy obalić, bo to jest nieprawda.
Proszę panią.
Pan powiedział, że jeśli nie będzie dzika, nie będzie problemu kotów.
Jeszcze będziemy rozmawiali na zarządzie na ten temat, przedyskutujemy, zaprosimy panią Dorotę. Każdy będzie miał okazję wypowiedzieć się na ten temat. Będziemy sobie rozmawiali.
Bardzo, bardzo cieszymy się z tego powodu, ponieważ mamy jeszcze jednego rozmówcę, panią Małgorzatę Biegańską-Hendryk, behawiorystkę kotów i technika weterynarii, a także autorkę książek, która także wypowie się na temat zachowań kotów. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować panu Piotrowi Brzozowskiemu, bo
nam
chodziło, żeby fachowiec wypowiedział się na temat związku kotów i dzików. Dziękujemy bardzo za tą opinię. Za chwilę połączymy się z panią Małgorzatą Biegańską-Hendryk. Ja chciałabym jeszcze przytoczyć argumenty przedstawiane przez Rzecznika Praw Zwierząt, mecenas Karolinę Kuszlewicz, która od lat zajmuje się prawami zwierząt i która właśnie zestawia prawo, a regulamin rodzinnych ogródków działkowych. I co się okazuje? Rodzinne ogrody działkowe, stanowiące od lat bardzo ważną przestrzeń życiową, głównie dla ludzi starszych, jakiś czas temu stały się miejscem niekoniecznie przychylnym dla kotów wolnożyjących. Część działkowiczów nie życzy sobie obecności i tak jest kotów na działkach i tak jest właśnie na terenie ogródków działkowych Leśna Polana. Powstał dość istotny spór, ciekawy z punktu widzenia prawa, bo PZD twierdzi, w regulaminie uchwalonym w dniu 1 października czytamy, że zabrania się wprowadzania i trzymania na terenie rodzinnych ogródków działkowych psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymania kotów i psów na działce. O ile się zgodzić należy, że zakaz powyższy obowiązuje w stosunku do psów i kotów domowych, czyli takich, które posiadają konkretnego właściciela, o tyle nie obowiązuje on w stosunku do kotów wolnożyjących. Jest niezgodne z prawem zabranianie dokarmiania tych kotów, dlatego że ustawa o ochronie zwierząt, artykuł 21, mówi wyraźnie o tym, że naszym obowiązkiem jest te koty wspierać, bo jest to nasze dobro ogólnonarodowe, czyli regulamin PZD w zestawieniu z ustawą o ochronie zwierząt no po prostu przegrywa. Czy udało się już nam połączyć
z panią
Małgorzatą Biegańską-Hendryk? Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy pani przysłuchiwała się całej audycji?
Tak, miałam okazję wysłuchać całej audycji, jak na razie wszystkich stron, które się wypowiadały, więc przyjmijmy, że jestem na bieżąco.
No to zacznijmy może od tego właśnie, co mówi regulamin, a co mówi ustawa o ochronie zwierząt. Czy można zabronić bytności kotów wolno bytujących i dokarmiania na terenie działek, bo tak mówi regulamin?
Odpowiedź jest bardzo prosta, nie można. Po pierwsze dlatego, że regulamin wewnętrzny nie może stać w sprzeczności z treścią dokumentu nadrzędnego, jakim jest ustawa. Mhm. Jeżeli regulamin wewnętrzny stoi w sprzeczności z dokumentem w randze ustawy, to należy się temu przyjrzeć z punktu widzenia prawnego, ponieważ jest to niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem.
Ale ten regulamin obowiązuje od 5 lat. Dlaczego nikt do tej pory nie zwrócił na to uwagi? Znaczy zwracał, ale nie zmieniono tego.
Może trzeba pana prezesa zapytać, dlaczego dopuścił do tego, żeby na jego działkach obowiązywał regulamin, który jest niezgodny z ustawą o ochronie zwierząt.
Panie prezesie, pytamy pana, dlaczego pan do tego dopuścił.
Ja?
Tak. Bo regulamin jest niezgodny z ustawą.
Mnie pani o to pyta.
No bo regulamin jest niezgodny z ustawą o ochronie zwierząt.
Ja go uchwaliłem? Ale czy ja go uchwaliłem?
No ale Polski Związek Działkowców. Nie, skoro jest niezgodny z obowiązującym prawem ustawy o ochronie zwierząt.
Ale jest Polski Związek Działkowców, który jest reprezentantem tutaj całego interesu prawnego.
No to może proszę się zainteresować, dlaczego Polski Związek Działkowców zajmuje się tematami, które są niezgodne z...
Panie mecenas, ja nie będę wchodził w kompetencje Polskiego Związku Działkowców.
A, bo tak jest łatwiej.
Ale przecież pan jest w zarządzie.
Nie wiem, to może pani tak powiedziała.
Jak pan sam powiedział, problem nie jest za mojego zarządu. To jest cytat z pana wypowiedzi z ostatniej godziny. Jak również powiedział pan, ja działam w imieniu wszystkim. To również jest cytat z pana wypowiedzi z ostatniej godziny, bo ja jestem na tyle, że tak powiem, skrupulatną osobą, że notuję sobie, co państwo mówiliście. Więc skoro pan mówi, ja działam w imieniu wszystkim,
tak.
To w którym momencie pan działa w imieniu osób, które dokarmiają i opiekują się tam zwierzętami?
Tak.
W którym punkcie pan tak działa? Proszę mi to wyjaśnić, wskazać palcem.
Ale nie rozumiem.
W którym momencie, będąc prezesem tych ogródków działkowych, działa pan w imieniu osób pomagających tam zwierzętom? W którym punkcie?
No przecież ja im nie zakazuję przebywania na tym terenie.
Ale zakazuje pan dokarmiania kotów.
Zgodnie z regulaminem, jaki obowiązuje w Polskim Związku Działkowców.
Ale regulamin obowiązujący w Polskim Związku Działkowym jest niezgodny z ustawą o ochronie zwierząt.
Niech pani się zgłosi do Polskiego Związku Działkowców.
Ja pani nie przerywam.
Niech pani się zwróci do Polskiego Związku.
Która jest ekspertyzą obowiązującą. Więc jeżeli pan jest prezesem związku, który podporządkowuje się pod przepisy, które nie są zgodne z prawem, to może należałoby się temu przyjrzeć. A nie temu, czy przyczyną niszczenia upraw na działkach jest dzik czy kot.
Odpowiedziałem pani na ten temat. Proszę się zwrócić do Polskiego Związku Działkowców.
A to nie jest tak, panie prezesie, że to właśnie zarządzający ogródkami...
Pani twierdzi, że to jest niezgodne z prawem.
Nie, to nie ja twierdzę, że to jest niezgodne z prawem. To jest opinia pani mecenas Karoliny Kuszlewicz.
Bo rozmawia pan nie z panią mecenas...
Pani mecenas zgłosić, wystąpić do Polskiego Związku.
Ale panie prezesie...
To jest pana problem. Bo to pan jest prezesem,
nie, to nie jest.
Pan za to odpowiada.
Ale
nie,
czy nie
ja
powinno być tak?
Ja jestem prezesem zwykłego ogrodu działkowego, który dostaje regulamin, który obowiązuje w całej Polsce. Jestem trybikiem w tej materii.
Ale czy nie
i
powinno być tak, że...
myślenia, tak?
Ale czy nie powinno być
nie,
tak, że
panie,
trybiki w
panie
tym...
Próbujemy w jakąś niepotrzebną dyskusję.
Ja pana próbuję wciągnąć, to pan rozpoczął od wypisywania pism o tym, że koty są przyczyną
na
tego...
Na prośbę działkowców, na prośbę, jeszcze raz powtarzam, na prośbę działkowców takie pismo zostało stworzone, powieszone, nikomu nie uwłacza. Prośba była o to, żeby nie dokarmiać w tym okresie, kiedy zwierzęta mają dziko żyjące możliwość korzystania ze swojego pokarmu i zdobywania sobie we własnym zakresie.
No dobrze, ale jeżeli to jest niezgodne z prawem, no to trzeba to jakoś rozwiązać, tak? Regulamin jest niezgodny z prawem i tak naprawdę, no... Każdy
proszę
sąd
czekać.
Podważy to.
Twoja rozmowa coś... będzie kontynuowana za chwilę.
Ja mam takie pytanie, pani Małgorzata, jest pani z nami?
Oczywiście.
To chyba
spróbujemy
się
połączyć jeszcze raz z panem Edmundem, jeżeli nam się oczywiście uda.
Ja mam takie pytanie dotyczące jakby statusu tych kotów. Czy to są koty dzikie? Czy to jest hodowla? Czy to są koty wolno bytujące? Bo tutaj z tego pisma wynikało, że no, działkowcy jakby wskazali, że te koty są częścią hodowli, tak? Że one należą już tylko dlatego, że ktoś się dokarmia do tej osoby.
To jest absolutnie istotne nadużycie prawne, ponieważ my mamy w Polsce bardzo jasno sprecyzowane, co jest hodowlą, a co nie jest hodowlą. Żeby mówić o hodowli, ludzie, którzy zajmują się takimi gatunkami jak koty, psy, konie, nawet świnki morskie, króliki, fretki, muszą być zrzeszeni w odpowiednim związku, który bądź stowarzyszeniu, który tych hodowców zbiera jakby w jednej organizacji. Oczywiście jest masa tych różnych organizacji, ale hodowca staje się hodowcą dopiero wtedy, kiedy jest zrzeszony, zarejestrowany, płaci jakąś tam formę składek, obowiązuje go regulamin tego stowarzyszenia bądź związku hodowlanego i dopiero wtedy możemy mówić o hodowli. Sytuacja, o której my tutaj mówimy, również w przypadku kotów, w odróżnieniu od tego nieszczęsnego, biednego dzika, nie dotyczy zwierząt dzikich, ponieważ jak zostało ostatnio bardzo ładnie opisane przez Państwową Akademię Nauk...
Proszę czekać. Tego, jak...
Halo, pani Małgorzato?
Jestem, tylko tak. Właśnie coś
czyli
nam chyba na
udało nam się przerwało. Połączyć z panem prezesem i znów rozmowa.
Proszę kontynuować.
Okej, w każdym razie, jak właśnie ostatnio wykazała nam Państwowa Akademia Nauk, kot wolno żyjący nie jest zwierzęciem dzikim. Kotowate, dzikie, które występują w Polsce, to jest żbik i ryś. Koniec, kropka. Jeżeli mamy do czynienia z kotem domowym, felis catus domesticus, według systematyki gatunkowej, to mamy do czynienia tak naprawdę ze zwierzęciem wtórnie zdziczałym, czyli ze zwierzęciem, które w wyniku niedopatrzenia z naszej strony jako ludzi wydostało się na wolność i tam gdzieś na wolności sobie funkcjonuje, bez jakby uprawnień, że tak powiem, do tego, a naszą rolą jest tą sytuację opanować. Więc tutaj rozwiązaniem nie jest zabranianie dokarmiania, czy przeganianie tych zwierząt, czy w jakikolwiek inny sposób ich zwalczanie, tylko rozwiązaniem jest odłowienie, kastracja, tak jak proponowała pani Dorota, bardzo rozsądnie i to jest najlepsze rozwiązanie.
Ale pani Dorota boi się tej kastracji, bo obawia się, że jeśli uda się złapać kota czy kocicę do klatki łapki, to działkowcy po prostu zrobią temu kotu krzywdę i ona się tego obawia.
Ja rozumiem obawy pani Doroty w tej konkretnej sytuacji, natomiast ja się odnoszę do całego tematu problemowo. Problemowo należy te koty po prostu wyłapać jeden po drugim, doprowadzić do sytuacji, w której one stają się bezpłodne, więc przestają znaczyć terytorium, co w przypadku kocurów, no nie ukrywajmy, jest to problem, bo kocur, który znaczy moczem, jednak doprowadza do sytuacji, że różne elementy przestrzeni są obsikane, więc to wywołuje bardzo nieprzyjemny zapach. To nie jest komfortowe dla osób, które tam działają.
Czyli pani w pewnym sensie rozumie tych działkowców, którzy mają z tym problem.
W pewnym sensie rozumiem o tyle, że nieogarnięta pod względem populacyjnym grupa kotów na takich działkach to jest generalnie puszka Pandory. Ponieważ jeżeli tych kotów się nie wyłapie, nie wykastruje, to w tej chwili, tak jak tam Państwo mówili, tych kotów jest tam powiedzmy kilkanaście, za chwilę ich będzie kilkadziesiąt,
no właśnie.
A za 5 lat ich będzie kilkaset. I to nie jest dobre rozwiązanie.
To jakby pani widziała rolę pana prezesa, żeby przekonać działkowców właśnie do
pan
tego?
Pan prezes w mojej ocenie powinien zrobić bardzo prostą rzecz. Po pierwsze powinien napisać, że na terenie działek nie ma zakazu dokarmiania czy tam jakiejś innej formie pomagania kotom, natomiast jest nakaz kastracji. Po prostu. A jeżeli ludzie z konkretnych działek nie czują się opiekunami społecznymi tych zwierząt, to jest oczywiste, to powinni być jasno poinformowani o tym, że nie wolno im utrudniać przeprowadzenia tego procesu.
W tym momencie,
jeśli pani Dorota byłaby w stanie coś takiego zorganizować lub być może byłaby w stanie się porozumieć ze schroniskiem czy z lokalną organizacją prozwierzęcą, żeby taką akcję przeprowadzić, to wszystko się dzieje z glejtem, pieczęcią i błogosławieństwem pana prezesa, a proszę mi wierzyć, z całym szacunkiem dla wszystkich, ale działkowcy to jest stan umysłu. I jeśli pan prezes pobłogosławi taką akcję, to oni jeszcze czerwony dywan przed tymi kotami rozwiną.
No na razie mamy pismo, w którym czytamy, że według Encyklopedii Zdrowia po kontakcie z kałem kotów można ulec zakażeniu na przykład toksoplazmozą którą powowoduje mikroorganizm toksoplazma gondii.
Tak.
I toksoplazmoza powoduje czasem powikłania u ludzi z osłabioną odpornością. Tylko tak. jak się zakazić tą toksoplazmozą? W jaki sposób? Mając kontakt z kałem, tak?
Powtórzę samo, co, o czym rozmawialiśmy w zeszłym roku przy okazji afery o budkach dla kotów na jednym z osiedli zielonogórskich. Jak najbardziej możemy się zakazić, jeżeli będziemy mieli styczność z odchodami kota zakażonego toksoplazmą gondii, pod warunkiem, że ten kot będzie akurat w okresie siewstwa, czyli jest to jeden 21-dniowy cykl w ramach tego zakażenia, czyli musimy trafić w tą kupę z tych 21
dni. Ale co musimy z tą kupą zrobić, żeby się zarazić?
Zjeść, proszę państwa.
Zjeść, czyli to jest mało prawdopodobne, żeby się zakazić toksoplazmozą.
No chyba, bo że raczej, nie ma zwyczaju mycia warzyw przed jedzeniem.
Bo raczej nie jadamy kup. No teraz wydaje nam się, że w okresie pandemii taki wewnętrzny imperatyw do mycia rąk i wszystkiego, co zjadamy, chyba jest nieco większy. Czyli generalnie nie ma zbyt dużego ryzyka zakażenia się, jeżeli będziemy przestrzegać zasad higieny. Ale czytamy też w piśmie, że według lekarza weterynarii, jestem bardzo ciekawa jakiego, koty mogą być również nosicielami koronawirusa.
Tak, koty mogą być nosicielami koronawirusa jak najbardziej, natomiast przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasze polskie warunki, mowa tutaj o koronawirusie specyficznym dla kotów, który jest rodzajem wirusa atakującego wyłącznie ten gatunek i mamy tutaj do czynienia z tym wirusem, który wywołuje u kotów niestety taką bardzo przykrą i śmiertelną chorobę, jak zakaźne zapalenie otrzewnej, które może występować w postaci wysiękowej lub bezwysiękowej. I te osoby, które opiekują się kotami, niestety no, w większości przypadków gdzieś zetknęły się z wirusem i z jego skutkami, ale pamiętajmy, że jest to wirus typowo koci, który zagraża kotom i to, że mamy kota z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa kociego, nie jest absolutnie żadnym zagrożeniem dla nas, ponieważ nie jesteśmy w stanie się tym zarazić.
Ja rozmawiałam kilka tygodni temu z lekarzem weterynarii, kiedy rozpoczęła się pandemia. I uświadomił mi, że to jest koronawirus typu alfa, a my zarażamy się, ludzie, koronawirusem typu beta.
Dokładnie tak, więc koty nie stanowią dla nas absolutnie żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o ten koronawirus, o którym już od wielu, wielu lat wiemy, że on jest obecny w środowisku, jest obecny w tych naszych tutaj populacjach i to jest wirus bardzo powszechny. Uważa się, że nawet 2/3 populacji kotów, które u nas gdzieś bytują na zewnątrz, nie są zwierzętami hodowlanymi, miały styczność z tym wirusem w ten czy inny sposób. Czy to jest powód do tego, żeby panikować? Absolutnie nie.
No tak, ale jeżeli jest o tym napisane w piśmie, no to co to buduje w działkowiczach? No jeszcze większy strach, prawda, i niechęć.
Strach, tak, buduje atmosferę, w ramach której kot staje się nieuzasadnionym wrogiem. I jest to doskonałe świadectwo tego, że osoba pisząca to pismo nie miała pojęcia, o czym pisze.
Ale czy udało nam się połączyć jeszcze raz z panem prezesem, czy już nie? No niestety nie. Kilka prób zakończyło się fiaskiem.
Pan prezes nam bardzo ładnie pokazał, że pracuje tutaj według schematu moja racja jest racją najmojszą. I co więcej, on doskonale spycha odpowiedzialność na innych. To się nie działo za jego tutaj sprawowania tej funkcji. To nie jest jego sprawa, to nie jest jego problem. On działa w imieniu działkowców. I ja się bardzo cieszę. To nie zacznie działać w imieniu wszystkich działkowców.
Zostawmy pana prezesa, bo on już nie może jakby się też obronić, czy też może nie... O, jest
pan prezes.
Jednak pan prezes.
Jest pan prezes.
Może jeszcze raz podsumujmy. Czyli rozumiem, że działkowcy nie mogą legalnie usunąć wolnobytujących kotów z działek. I w ogóle to jest niemożliwe, prawda?
Nie, z punktu widzenia aktualnie obowiązującego polskiego prawa, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, nie ma takiej możliwości, żebyśmy usuwali koty wolno bytujące z ogródków działkowych, dlatego że mamy takie widzimisię.
Pani Małgosiu, ja bym chciała w związku z tym, że mamy już pana prezesa na linii, żeby pani jeszcze raz powtórzyła, co według pani pan prezes powinien zrobić, żeby załagodzić tą sytuację i znaleźć racjonalne rozwiązanie.
To, co należałoby w tym momencie zrobić, to wprowadzić odgórne zarządzenie w ramach funkcjonowania ogródków działkowych dotyczące obligatoryjnej kastracji zwierząt przebywających na tych działkach, czyli umożliwienia pani Dorocie wykonania tego, co sama z siebie zadeklarowała, że starałaby się i chciałaby zrobić. Natomiast należałoby przy tym zaznaczyć, że jeżeli ktoś z działkowiczów nie chce się włączać w tą akcję, bo ma oczywiście takie prawo, to absolutnie nie wolno mu tej akcji utrudniać.
Panie prezesie, czy to jest
on nie
możliwe?
Może utrudniać przeprowadzenie akcji pani Dorocie bądź organizacjom, które są z nią z tej akcji jakby czynne.
Panie prezesie, czy to jest możliwe, żeby pan wydał
tak,
takie zarządzenie?
Powiem tak, tego typu propozycje były już konstruktywnie przedstawione pani Dorocie, żeby się zajęła właśnie kastracją, no jakoś do tej pory tego dzieła.
No bo ona się boi, pani Dorota powiedziała, że obawia się, że jak kot czy kocica zostaną złapane.
Wszyscy wszystkiego czegoś obawiamy.
No ale może ma podstawy, skoro kilka lat temu dochodziło do zabijania tych kotów.
Ja nie jestem, powiedziałem jeszcze raz, nie jestem wrogiem nikogo i zwierząt.
Ale czy może pan w tym roku jeszcze wrócić raz, tak?
Jeżeli pani Dorota zdeklaruje taką wolę, to ja będę pierwszym człowiekiem na Leśnej Polanie, który będzie ją wspomagał w tym, że ona chce przeprowadzić taką akcję, żeby jej to pozwolić zrobić.
A jak pan będzie wspomagał?
Halo, panie prezesie?
Tak.
Jak pan będzie wspomagał?
Proszę panią, zwrócę się do wszystkich działkowców, żeby jej w tym nie przeszkadzano i żeby ona podjęła te działania.
Rozumiem, że pismem oficjalnym?
Nawet.
No to w takim razie trzymamy za słowo.
Powiedziałem, że chcemy rozmawiać z panią Dorotą. Zaprosimy panią na posiedzenie zarządu, porozmawiamy, przedstawimy po raz kolejny sobie wszystkie za i przeciw. Nikt nie ogranicza nikomu żadnego dostępu.
A kiedy takie zebranie mogłoby się odbyć?
Myślę, że wspólnie sobie ustalimy wspólny termin, znajdziemy chwilę, wszędziemy będziemy rozmawiać. Im wcześniej, tym lepiej.
Dziękujemy bardzo. Audycja dobiega końca. Edmund Prekurat, Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych Leśna Polana. Pani Małgorzata Biegańska-Henryk, behawiorystka, autorka
Dziękuję.
Książek i przez wiele lat wolontariuszka w organizacjach działających na rzecz właśnie dzikich i wolno bytujących kotów. Dziękujemy bardzo. Audycja wraca po 21.15.